Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
No dobrze, dobrze, czyli tak, ja ciebie też witam po dłuższej przerwie.
A tym razem nie była długa. Tym razem była typowo długa. Długa tyle, ile trwa miesiąc mniej więcej. Zobaczmy, jak nasi słuchacze odczują. Podcasty się nie pokazują na dzień kolejny, ani nie są nagrywane na żywo.
Tak, to też zależy od czego liczysz tą długość. Czy od tego ostatniego naszego spotkania, czy może od tego ostatniego połączenia, które zostało przerwane. I tak, tak jak mówisz dokładnie, ono może być względne. Dlatego tak. Słyszałem, że zajęło ci to tak dużo czasu, dlatego że przygotowywałeś w pocie czoła wiersze i inne poezje. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Pracowałem nad wieloma wierszami jednocześnie i wszystkie są rozpoczęte i wszystkie są niezakończone. Dlatego nie mogę w tej chwili zaprezentować. Zobaczymy, czy może coś w międzyczasie się zmieni. Ale słyszałem, że ty również masz w swojej teczce pewien nowy wiersz.
W mojej grubej teczce znajduje się nie jeden wiersz. Też nie wiem, czy chcemy zdradzić tą informację, ale...
Anonimowy autor, dla odmiany. Tym razem naprawdę anonimowy autor.
Nawet piję do czegoś innego, że tutaj, że w pewnym momencie uwagi właśnie na ten natłok oczekiwań zaczęliśmy pomagać sobie, albo zaczęliśmy używać pomocy narzędzi elektronicznych, jak wszystkie aktywności, które mają miejsce właśnie w dzisiejszych czasach, również my chcieliśmy skorzystać z pomocy zewnętrznej i już nie trudzić się pisaniem wierszy, które, jak wiemy, jest mega pracochłonne, czasochłonne, zasobochłonne. Wspólnie postanowiliśmy, że te wiersze już nie będą osobiście przez nas pisane, one będą bardziej nadzorowane.
Tak, od dzisiaj nie będziemy używać pióra, kałamarzu oraz kartki papieru. Przenosimy się oficjalnie na komputer, który jest wyposażony w klawiaturę oraz myszkę, chociaż myszka jest mniej istotna w przypadku pisania wierszy, chociaż jest potrzebna, żeby dotrzeć do możliwości pisania. Tak mi się wydaje, wiem, że są sposoby, żeby to robić bez myszki, no ale kluczowa tu jest klawiatura. I czy to, co robimy, kończy się na klawiaturze? To już pytanie zostawiamy nieodpowiedziane.
Tak, i jeszcze do samej myszki, ona ma o tyle znaczenie, że z reguły poezja nie powstaje linearnie, że każda strofa, każdy wiersz w wierszu, każda linia wierszu może zapętlać inną linię i ta myszka jest w takich sytuacjach na tyle istotna, że pisarz, autor, poeta musi bardzo szybko operować myślą i przeskakiwać z jednej linii do drugiej. I to właśnie wymaga dużej precyzji. Nie może to się odbywać za pomocą guzików nawigacji na klawiaturze. Tutaj myszka jest niezbędna.
Myszka jest dobrą metaforą strumienia myśli oraz strumienia wiersza. Jak się przyjrzymy, w jaki sposób działa klawiatura, to ona działa tak bardziej punktowo, a jest pewien rytm, który ona wystukuje, ale można powiedzieć, że klawiatura jest bardziej jak perkusja w muzyce, która jest takim bardziej dodatkiem, w sensie jakby urozmaiceniem, ale sama nie tworzy tak bardzo melodii, a myszka właśnie poprzez swoje niekonwencjonalne trajektorie zdaje więcej tej różnorodności. I mimo, że sama wprowadza mniej do samego wiersza, to jej obecność, przynajmniej metaforyczna, jest większa.
To jest obecność metafizyczna, bo o ile w samym wierszu myszki nie zaznasz, w samym wierszu myszki nie, czy tej wskaźnika myszki nie ujrzysz, to jej obecność dla samego autora jest niezbędna. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze powrócić do samej produkcji, do samego procesu tworzenia wiersza, bo tutaj następuje o tyle istotna zmiana, że dzięki technologii, jak już wspominaliśmy, dzięki nowej technologii, nie będziemy, pisarze zostaną pozbawieni tego najtrudniejszego, najbardziej męczącego etapu, którym w pisaniu wiersza, którym jest tak naprawdę pisanie, którym jest to ślędzenie, wymyślanie, przekładanie z myśli na słowa, to zostanie dzięki Bogu z całego tego żmudnego procesu usunięte i dzięki technologii zostanie zastąpione przez maszyny. I to jest piękna wizja o tyle, że ona jest tylko wstępem do tej wizji idealnej, w której nie tylko twórca zostanie zautomatyzowany w pełni, czyli po stronie twórcy nie będzie, od twórcy nie będzie już wymagane tworzenie, myślenie, zastanawianie się nad wierszem i nad tematami. O tyle ten proces zostanie dopełniony w momencie, gdy również czytelnik po stronie czytelnictwa zostanie to zautomatyzowane. Czyli produkt, wiersz, cokolwiek zostanie przez tego robota wytworzone, przez innego zostanie skonsumowane i dzięki temu każda ze stron, a zwłaszcza ta strona ludzka, będzie mogła zająć się w końcu rzeczami, które mają dla niej większe znaczenie.
Pojawia się tutaj pytanie, co jest celem tej samej konsumpcji wiersza? Czy chodzi o to, że wiersz czy jakiś inny content wytworzony przez człowieka bądź inne podmioty jest potrzeba, żeby on został skonsumowany jakkolwiek? Czy chodzi o to, żeby o to jakby iście humanistyczną potrzebę, żeby content wiersza pojawił się w czyichś myślach, że to faktycznie musi być tak, że ktoś to czyta z kartki papieru, ale czy efektem końcowym nie ma być to, że ten wiersz po prostu zaistniał u kogoś w głowie, bądź jakby, jeśli nie sam wiersz, to jakieś coś, co zostało pozostałość po tym wierszu po prostu. Więc to jest jedno. A druga sprawa to tak, faktycznie szukanie inspiracji, pisanie, twórczość to są rzeczy niezwykle trudne i takie nużące dla człowieka. Trzeba pamiętać, że przed każdym dobrym wierszem powstało bardzo dużo złych, więc też to jest długa droga, żeby napisać te parę linijek dobrego tekstu. Właśnie chyba to jest trochę takie wyzwolenie ludzkości od tego ciężaru twórczości i kreatywności, że teraz wreszcie ktoś inny podmiot może się tym zająć. Ludzie mogą się zająć tym, co jest ważne, czyli na przykład pracą.
Tak. Ja właśnie myślę sobie o tej rzeszy poetów, która przez wieki, tysiąclecia była zmuszana do tego, żeby męczyć się nad linijką, strofą. A teraz dzięki postępowi nauki, postępowi w technologii, ci ludzie nie muszą już tego robić. Ci ludzie mogą spokojnie zostawić to zadanie, przekazać je maszynie, która zrobi to za nich lepiej, a oni sami mogą oddać się tej właściwej pracy. Mogą iść pracować na pocztę, mogą robić rzeczy, które wnoszą coś realnie do społeczeństwa. Malować płoty, myć szyby, sprzątać. Wszystko to, na co dotychczas nie mieli czasu, przez co ewidentnie byli zmartwieni i przez co ich życie było takie smutne, było złe.
Tak, było taką katuszą i takim też chaosem, bo tak wracając, żeby zrobić coś twórczego, to jednak trzeba przejść przez wiele ścieżek myślowych, wiele popróbować, a żeby robić taką pracę, która już jest powtarzalna i powiedzmy zaprojektowana, dostosowana do warunków, nie trzeba tak głęboko grzebać, tylko wystarczy prosta instrukcja i już można się na tym skupić. Też to jest taki ratunek na przebodźcowanie, które występuje w naszym społeczeństwie. Gdybyśmy faktycznie jeszcze zautomatyzowali tą konsumpcję tworów literackich i innych tekstów kultury, to bylibyśmy wolni od tego ciężaru ponownie.
Tak, bylibyśmy wolni i w końcu w końcu będziemy mieć czas na rzeczy wartościowe. W końcu będziemy mieć czas na to, żeby umyć samochód, żeby on był czysty. W końcu będziemy mieć czas na to, żeby wypolerować sztućce. Będziemy mieć czas na to, żeby ogród był zadbany, żeby liście były zgrabione. Te wszystkie rzeczy, od których przez wieki byliśmy odciągani, a teraz ostatecznie zostaniemy wyzwoleni.
Wspaniale. Myślę, że jako ludzkość możemy świętować nadejście w końcu tego długo wyczekiwanego momentu poukładania życia.
Tak, ale zanim ten moment przyjdzie, myślę, że wciąż będziemy zmuszani do tego, żeby wiersze nie tylko pisać, czytać, ale też słuchać. Więc myślę, że oczekując tego pięknego dnia, nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować ten wcześniejszy stary proces, wiedząc, że nieustannie, nieubłaganie zmierza ku końcowi.
Tak, ale możemy jednocześnie przechodzić przez ten proces z uśmiechem na ustach, że to już niedługo. Tak więc przechodząc, rozumiem, że masz przy sobie w swojej teczce, w swojej mentalnej, intelektualnej teczce coś do zaproponowania.
Tak, oczywiście. W mojej wielkiej teczce, którą noszę przy sobie codziennie, ja bez niej się nie ruszam nigdzie. Muszę przyznać, że trochę ona zawadza w moim prywatnym życiu, bo wszystkie zgromadzone dzieła, ja mam do nich tak osobisty stosunek, że nie jestem w stanie się bez nich poruszać, nie jestem w stanie nigdzie fizycznie się od nich oddalić, dlatego taszczę ze sobą zawsze tą wielką, pokaźną teczkę. Ona już przybiera monstrualne rozmiary. Ona tutaj już mówimy o wymiarach rzędu kilka tysięcy metrów sześciennych.
Mhm. Ta, z którą się wszędzie przemieszczasz, tak?
I muszę przyznać, że z biegiem lat, dodawszy do tego, że jeszcze też możliwości ciała, one ulegają erozji, to ciało jest słabsze, to noszenie tej teczki, która z każdym dniem te swoje rozmiary zwiększa, jest pewnym problemem. Tutaj nie mówię tylko o rozmiarach, bo to też, prawda, ciężko z taką teczką wejść do autobusu, metra, zawsze jest duży problem z przejściem przez bramkę, potem ulokowaniem się na siedzeniu w komunikacji publicznej, więc to gabarytowo jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. No ale też ten ciężar, prawda, taki fizyczny, pomnożenie tych metrów sześciennych, tysięcy metrów sześciennych przez kilogramy, tony, które one zajmują, muszę przyznać, że z każdym rokiem jest mi trudniej i wyzbywam się tego. Już jest, mam teraz taką nową praktykę, która polega na tym, że każdy wiersz, który zostanie odczytany, on zostaje też unicestwiony, zostaje wyrzucony i powoli, z biegiem lat, ta teczka, pomimo tego, że ona rośnie i ona zwiększa swoje wymiary, też staje się mniejsza.
No ale zaletą tego jest to, że przynajmniej masz wszystko przy sobie i jeśli cię najdzie ochota przeczytać jakiś konkretny wiersz, to masz go pod ręką, albo chcesz wrócić do jakichś starych czasopism, które dobrze ci się czytało, to również możesz to zrobić. Wiem, że przekopanie się przez ten ogrom zawartości teczki, gdzie niejednorazowo. Jest to coś więcej niż tylko włożenie ręki, ale takie wręcz przechylenie się, zanurzenie w tej deszce i wyciągnięcie konkretnej rzeczy trwa minuty, godziny, ale no przynajmniej masz to pod ręką, a masz to w formie fizycznej, więc też jakby na przykład jak znajdziesz się gdzieś, gdzie nie ma zasięgu, to wciąż możesz korzystać z zawartości teczki. Więc to ma swoje plusy i minusy. Pomysł, żeby stopniowo zmniejszać jej zawartość, myślę, że jest dobrym pomysłem. A też on cię skłania do poszukiwania i do tego konsumowania, o którym mówiliśmy, wciąż, jeśli nie nowych, to przynajmniej nie tych samych treści w kółko.
Tak, 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 dokładnie. To ma też taką zaletę, że nie każdy wiersz jest równy, albo każdy wiersz jest nierówny innemu wierszowi. I o ile to chyba tyle, co ja chciałem powiedzieć, że właśnie one nie są równe. Tutaj, że jakby ta składnia wiersza, czyli ilość liter, które dany wiersz posiada, ona oznacza, że po prostu te wiersze nie są sobie równe, że pojemność, jego ułożenie poszczególnych liter oznacza, że no każdy wiersz jest inny, że one nie są sobie równe, że nawet liczba liter, liczba słów, liczba zdań nie zawsze jest taka sama, bo nie wiem, czy zdradzałem źródła i też techniki tworzenia wierszy, ale w moim przypadku ja staram się kolekcjonować wiersze, które są od siebie różne, które nie są takie same, nie są jednoznaczne, nie są dokładnie identyczne jak te pozostałe.
Mhm. W sensie, że mają inny szyk słów, inny wątek, jakby spacje w różnych miejscach, że nawet wizualnie jak spojrzysz na te wiersze, to na dwa z nich to widzisz, że to są inne wiersze, że nie musisz się w nich wczytywać i na przykład, nie wiem, dopiero dostrzec w tym momencie, że w jednym jest przecinek, w drugim nie ma, ale że one się różnią na wiele innych sposobów. Co do samych liter, bo mówisz, że one mają różną długość, w sensie różną ilość liter. Ja bym też zaznaczył, że litery nie są sobie równe. Jak się przyjrzysz takiemu na przykład L, w sensie małe L i małe K, to widać, że to K ewidentnie zajmuje więcej miejsca oraz ma dwie dodatkowe kreski. I na tej zasadzie można wagę samych liter podkreślać, że jest tego... A niektóre wiersze po prostu mają więcej tego ciężaru liter, więcej tuszu w sobie mają. Również istnieją spacje, które same w sobie nie zużywają tuszu, ale sprawiają, że wiersz zajmuje więcej miejsca.
Ja do tego doszedłem, przyznam się osobiście, po dłuższym czasie, po latach kolekcjonowania wierszy. O ile samego początku te różnice między literami, poszczególnymi słowami nie miały dla mnie znaczenia, może nie tyle miały znaczenia, co ja nie dostrzegałem tak bardzo tej różnicy, o której teraz tak pięknie opowiadałeś. Każda litera wydawała mi się taka sama. Też no myślę, to że to jest ten proces twórczy, który mnie nakierował na to, że właśnie te litery trzeba inaczej czytać. Że nie czytamy każdą literę tak samo, nie wymawiamy każdej litery tak samo, tylko indywidualna litera ma swoją barwę, ma swoje, nie wiem jak dokładnie można byłoby to powiedzieć, określić, że litera, każdą się literę inaczej wymawia, przez co ta wymowa poszczególnych liter też będzie miała wpływ na to, jak wymawiasz i myślisz o każdym słowie. I powiem ci szczerze, że było to dla mnie chyba jedno z większych odkryć tutaj w tym procesie twórczym. I też zdało ono świetne rezultaty, bo już mając to z tyłu głowy, nie musiałem kolekcjonować tych samych wierszy, prawda, po stokroć, tysiącznokroć, Tylko mogłem się ograniczyć do jednego tomiku, który niekoniecznie był zwielokrotniany. Czyli mówiąc krótko, szedłem bardziej w jakość niż w ilość.
Jasne, jasne. Tak, nie do końca rozumiem, jak doszedłeś do tego, ale dobrze, liczy się, liczy ten punkt końcowy. Tak, może to jest to właśnie porozumienie pomiędzy indywidualizmem, kolektywnością, że do jakiegoś stopnia możemy te litery czytać na swój sposób, ale jednak nie możemy za daleko albo zbyt często od tego odbiegać. W tym przypadku może dlatego, żebyśmy się nie porozumieli, ale myślę, że wciąż no im bardziej chce się być taką osobą indywidualistyczną, tym bardziej można właśnie odbiegać i zobaczyć, jak daleko można z tym iść, aż przestanie się być rozumianym przez społeczeństwo. Ale to dobre ćwiczenie takiego bycia, no jakby eksploracji siebie i odnajdywania siebie w świecie.
Tak, czytanie ma wiele tajemnic. Czytanie może być postrzegane jako podróż, jako taka podróż, ale też odkrywanie nieznanych zakątków zapisanych na papierze, bo też sam szyk zdań, zaczynając od samego początku, kierunek czytania, już samo to może nas tutaj może być nie do końca określone i też kto powiedział, jak ten wiersz ma zostać czytany, prawda? Czy litery mają być czytane w każda jedna po drugiej, czy może co któraś litera ma być przez nas konsumowana, czy mamy czytać w jedną stronę, w drugą, czy jeżeli przeczytamy jedno słowo, należy przejść od razu do kolejnego, czy może wrócić, może przeskoczyć co trzy, więc jest to bardzo, bardzo delikatna, bardzo taka niedookreślona struktura i też ja rozumiem, że dla wielu osób może to być problem i wiele osób może to odpychać, natomiast no może to też być świetna zabawa. Może być też tak, że wiersz, który składa się z jednej linijki, tylko możesz czytać na tyle sposobów, że tak naprawdę możesz spędzić nad nim całe życie. Możesz tą jedną linijkę czytać wielokrotnie, czytać tylko raz.
Mhm. Albo też jej nie czytać i coś z tego wynieść. Ale bo myślę, że jest pewien sposób czytania, który się propaguje poprzez szkołę, szkolnictwo i błędnym założeniem ludzi jest to, że każdy tekst należy w ten sam sposób czytać. Jak spojrzymy na dowolną książkę, tam nie ma żadnej informacji, że poprawnym sposobem czytania jest, że zaczynamy od lewej, pierwsza linijka, jak ona się skończy, to szukamy kolejnej i tak samo, aż dojdziemy do końca książki. Nie ma tej instrukcji. De facto żyjemy, albo ludzie żyją w pewnym paradygmacie, jak powinno się odbierać tekst, a de facto to właściwie zależy od czytelnika, czy zdecyduje czytać w ten sposób, czy zdecyduje nie tylko lewo, prawo, ale również góra, dół, czy nie zacznie jakby jechać po prostu literkami w dół, albo zacznie czytać literki w losowej kolejności na stronie, bądź będzie przeskakiwać z jednej strony do kolejnej i możliwe, że wyniesie inne myśli z tego tekstu niż ktoś, kto by czytał w ten, nie wiem, jak nazwać go, klasyczny sposób, ten taki narzucony, autorytarny sposób.
No, bez, albo nie bez kozery, te wszystkie teksty, o których piszesz, czy mówisz, nie bez kozery, wszystkie teksty, o których mówisz, o których wspominasz, one powstały za czasów dyktatury, więc też to podejście autora, oczekiwanie, w którym czytelnik ma iść konkretną, wskazaną przez autora ścieżką, no też z oczywistych względów będzie dyktatorskie, będzie takie autorytarne. Tutaj myślę, że nie ma, pewnie nie znajdzie się osoba, która mogłaby powiedzieć coś innego. Tak, i to jest właśnie ten, myślę, że to jest ta nowa fala czytania, to jest to właśnie ten opór, sprzeciw wobec autorowi i to jest sprzeciw wobec nie tylko wizji autora, który chce coś konkretnego nam przekazać, ale też właśnie to wyzwolenie się, to nasza wolność po stronie czytelnika, że to my decydujemy, co chcemy z tego wiersza wyciągnąć, my decydujemy, jak chcemy go czytać i to my ostatecznie decydujemy, co tak naprawdę autor chciał napisać.
Tak, tak. Też musimy brać pod uwagę to, że autor może być świadom tego klasycznego sposobu pisania i sam zaprojektować wiersz w taki sposób, żeby właśnie w sposób niby losowy przez czytelnika tak naprawdę odczytywany jest, jest właściwie.
Tak, i powstaje teraz nowa fala autorów, którzy, powstaje nowa fala wierszy autorów, którzy oddają te lejce prowadzenia, czytania wiersza swoim czytelnikom i ten nowy tryb, ten nowa forma pisania wierszy, ona polega na tym, że autorzy już nie konstruują, nie marnują czasu na to, żeby tworzyć konkretne wizje, formy dla czytelnika. Oni przekazują tylko te małe cegiełki, z których czytelnicy tworzą własną wizję. No i to się ogranicza do tego, że autorzy publikują już praktycznie tylko litery, poszczególne litery, z których czytelnicy tworzą słowa, zdania, wizje. Natomiast autor już ma bardzo mało do... Tak, no już nie pozostaje mu już nic do powiedzenia. On tylko sprzedaje czytelnikowi te budulce dla wizji czytelnika.
Czasem jest tak, że autor nie ma czegoś konkretnego do przekazania i jakby sam widzi, że właśnie to jego twórczość się wykończyła, albo gorzej, nie jest tego świadom, więc to jest dobre rozwiązanie, żeby dać czytelnikowi możliwość właśnie wyciągnięcia wniosków, wyciągnięcia puenty z przedstawionych liter. Nawet jeśli czytelnik jakby wyniesie złe wnioski z danych budulców tekstu, to i tak będzie to tylko na jego niekorzyść, na niekorzyść jednostki, a nie na niekorzyść większej grupy osób, która to przeczytała. Autor wciąż ma całkiem sporo narzędzi poprzez ograniczanie liter, które wystąpią w wierszu, jeśli na przykład postanowi, że pewnych liter nie będzie, albo którąś z liter zrobi większą w stosunku do pozostałych, a to może sprawić, że ta litera będzie częściej korzystana, a część w ogóle nie będzie. Chyba że czytelnik zdecyduje, że mimo wszystko doda tą literę do tworzonego, nie dla tworzonego, do odbieranego tekstu.
To wszystko zależy od formy, formatu danego autora. Autorzy, poeci, małostkowi pewnie dadzą mniejszą ilość liter do dyspozycji czytelnika. I no to są tacy autorzy, którzy pewnie mają jakieś kompleksy mniejszości, chcą sobie innym udowodnić, że ten czytelnik jest gorszy od nich i nie dadzą mu pewnego zasobu liter, zasobu słów i będą chcieli, żeby czytelnik się męczył, żeby nie mógł właśnie dokonstruować wszystkiego. No ale to są, powiedzmy szczerze, tacy autorzy, którzy pewnie nie zasługują na większy szacunek. Natomiast autorzy wielkiego formatu, oni będą traktować czytelnika na tym samym poziomie, co oni i będą pewnie chcieli dać mu pełen zestaw słów, pełen zestaw liter, a może nawet w niektórych przypadkach, czyli ci autorzy wybitni, dadzą też cyfry od 1 do 10, do 100, 1000. No to też zależy właśnie od formatu, jak bardzo tą swoją poezją będą chcieli się podzielić z czytelnikiem.
Tak, ktoś mógłby stwierdzić, że dając te podstawowe cyfry, albo wręcz jedyne cyfry od 0 do 9, to już daje czytelnikowi wszystkie liczby poza nieskończonością i poza ujemnymi liczbami. Czyli to też jest jakieś ograniczenie. W zasadzie autor, który by wydrukował wszystkie dostępne znaki na klawiaturze, daje czytelnikowi największe możliwości i chyba takich autorów powinniśmy cenić.
Takich autorów powinniśmy cenić, autorów, którzy, tak jak mówisz, dają czytelnikowi do wyboru wszystkie litery, wszystkie cyfry, znaki interpunkcji, tak żeby ten czytelnik, on sam mógł stworzyć coś, co go nie ogranicza. Tylko tacy autorzy, no to są autorzy mniejszości, to są autorzy wybitni i to są pewnie autorzy tacy, którzy się jeszcze pewnie nie pojawili. Tacy, którzy, na których dopiero czekamy i też nie jest powiedziane, że to się stanie, bo no tak, właśnie nie jest zagwarantowane, że ta wizja ostatecznie się spełni.
Można tylko mieć nadzieję. Zarzuciliśmy przynętę, może ktoś ją pochwyci, może ktoś to weźmie i pójdzie z tym dalej. Jeśli tak zrobi, to niech pamięta, że pomysł wyszedł od nas, więc też wszelki zarobek związany z tym, co powstanie później, a musi być z nami podzielony. I myślę, że to powinno być tak co najmniej pół na pół. Mówiąc co najmniej, że połowa do nas, co najmniej, może więcej niż połowa, a maksymalnie tak połowa do mnie i połowa do ciebie, więc coś pomiędzy tymi wartościami.
Tak, i ja chciałem zaznaczyć, że oczywiście nie mówimy o kosztach, tylko o potencjalnych zyskach. Koszty, całe koszty może wziąć na siebie inna, ta trzecia, druga strona, natomiast mówimy tutaj precyzyjnie o połowie zysków, czy ponad połowie zysków potencjalnych, które z takiego przedsięwzięcia mogą mieć miejsce, mogą nastąpić.
Myślę, że to jest uczciwe, bo poza samymi zyskami to taka osoba otrzymuje również status społeczny i szacunek w środowisku. To już jest dużo. Otrzymując takie coś, w zasadzie niepotrzebne są pieniądze tak bardzo, a my nie oczekujemy tak bardzo właśnie tego. Oczekujemy, że
tak,
to...
Tak, dokładnie tak.
A
jeszcze teraz... Jeszcze tak. Teraz przyszła mi na myśl, do głowy, zagadka, którą ktoś mi zadał i ona idzie tak. Jeżeli miałbyś do wyboru rozwiązanie wszystkich problemów na świecie pod warunkiem, że nikt by nie miał świadomości, że ty rozwiązałeś te problemy, a z drugiej strony miałbyś wybór, w którym rozwiązałbyś 1/4 wszystkich problemów na świecie i ludzie, których te problemy i pozostali ludzie mieliby świadomość, że to ty je rozwiązałeś. Którego byś wyboru dokonał?
Mhm. Tutaj pytanie się skupia na tym, jakiego ja bym wyboru dokonał, nie co proponuję ludziom, że powinni zrobić.
Nie, to jest, jesteś wszechmogącym Bogiem. W pierwszym przypadku jesteś Bogiem wszechmogącym, który jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, natomiast jesteś takim Bogiem ukrytym, o którym nikt nie ma świadomości, czyli nikt nie będzie cię cenił za to, że rozwiązałeś wszystkie ludzkie problemy, począwszy od tam, nie wiem, naprawy ekspresu, jeżeli się zepsuł, albo no powiedzmy tam do większych problemów, powiedzmy to może nie być najważniejszy problem światowy, ale włączając to ten zepsuty ekspres do kawy, a w drugim przypadku rozwiązujesz, jesteś Bogiem takim na 1/4 etatu. Wszyscy są świadomi, że ty jesteś odpowiedzialny za, może nie odpowiedzialny, tylko dzięki tobie te problemy zostały rozwiązane, ale to jest tylko 1/4 problemów na świecie. Czyli powiedzmy, rozwiązałeś kwestię ekspresu, ale dalej ludzie umierają na raka.
Okej, bo miałem jakąś myśl. Też zastanawiam się, czy...
Żeby ci ułatwić odpowiedź.
A czy ja mam odpowiedź?
Wybór jest oczywisty. Dobrze, powiedz, co ja powiem.
Mam odpowiedź, tylko muszę do niej dojść, muszę wytłumaczyć. Bo mam nadzieję, to jest jakby kluczowe dla tej zagadki, że jeśli bym rozwiązał na przykład tylko albo aż 1/4 problemów na świecie, że ludzie nie będą świadomi, że ja miałem jakiś wybór wcześniej, na przykład wszystkie problemy. Bo też chciałbym powiedzieć, że może się tak wydawać, że 1/4 to jest mało, a dlatego, że w kontekście gdzieś tam się pojawia wszystkie problemy. Ja myślę, że ktoś, kto by mógł rozwiązać 1/10 chociaż światowych problemów, już jest niesamowitym bohaterem, którego warto czcić. A tak więc myślę, że bardziej moralnym byłoby rozwiązanie tej 1/4, bo też ludzie też powinni okazać wdzięczność. A jeśli się rozwiąże wszystkie problemy, to nie dowiedzą się, czy to się samo wydarzyło i może tych problemów jakby nie było, może zaczną tworzyć nowe problemy. A kiedy się zrobi tylko 1/4, to w jakiś moralny sposób jest to lepsze. Też właśnie zostawiamy ludziom możliwość tego rozwiązywania kolejnych problemów. Przyszła mi taka myśl do głowy, że czy to jest tak, że to jest 1/4 losowych problemów, czy to się zaczyna stopniowo, że zaczynamy od tych najprostszych, na przykład naprawa ekspresu do kawy, jak wspomniałeś, a kończymy na tych największych i ta 1/4 dotyczy tych mniejszych, czy ona dotyczy losowych, ale niezależnie od tego, jak te problemy są posegregowane, to wybiorę tą 1/4. Myślę, że też to jest dobry start właśnie zacząć od 1/4 problemów, nie wszystkie naraz.
Tak, dziękuję ci bardzo, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi. Po to, co ci chciałem powiedzieć na początku, że intuicyjnie, co niekoniecznie jest poprawne, ludzie pewnie, tam przeciętne osoby, skłaniałyby się do tej opcji pierwszej, której rozwiązujesz wszystkie problemy. Natomiast wydaje mi się, że to jest tylko taka intuicja, która trochę wynika z oczekiwań, jak my jesteśmy, wiesz, jak my byśmy byli postrzegani przez inne osoby, jeżeli byśmy zdecydowali właśnie nie rozwiązać tych wszystkich problemów. Ale to, czego nie bierzemy pod uwagę, to jest właśnie najważniejszy element w tej zagadce, to jest to, że osoby, które w świecie, w którym zostałyby rozwiązane, bo nierozwiązane problemy, one nie byłyby świadome tego wyboru, którego dokonałeś na początku. To znaczy, ty nie masz żadnego zobowiązania w stosunku do ludzi na świecie, żeby rozwiązać ich problemy. Ty nie musisz się tłumaczyć, że nie rozwiązałeś 70% problemów świata, bo to osoby niekoniecznie będą od ciebie tego oczekiwać, więc wydaje mi się, że potencjalnie każde rozwiązanie każdy wybór jest jej dobry, natomiast ja też bym się skłaniał do tej opcji drugiej, no bo tak naprawdę po co rozwiązywać albo robić coś, albo rozwiązywać problemy dla ludzi, jeżeli nikt cię z tego, wiesz, nikt cię za to nie będzie cenił, jeżeli nikt nie będzie wielbił cię, że wydaje mi się, że ta wizja tego, że ty jesteś takim dobrym Samarytaninem, który nie oczekuje tego, że ktoś ci za to podziękuje, albo że ktoś będzie o tym pamiętał, jest trochę sztuczna, jest taka trochę nieludzka. A właśnie w naszej naturze bardziej jest to, że nawet ten Samarytanin, który teoretycznie nie oczekuje podziękowania albo jakiejś jakichś konkretnych prezentów materialnych, finansowych, to weź pod uwagę to, że on tutaj, ile razy my o nim wspominamy, ile razy tak naprawdę mówimy, że on właśnie jest tym dobrym Samarytaninem, który nie potrzebuje wdzięczności i ile razy tak naprawdę, ile razy dzięki temu, że my o nim mówimy, on się czuje lepiej, prawda? Że on już tak naprawdę, że on może, już się trochę pogubiłem, ale właśnie, że on już dostał zapłatę przez to, że jest osobą znaną, że jest osobą wielbioną, on już otrzymał zapłatę, której teoretycznie nie oczekiwał.
Tak, to prawda. I więc to jest trochę takie mówienie jednego, robienie drugiego. Myślę, że lepiej tutaj zagrać w otwarte karty. Ja w przypadku właśnie rozwiązania tych problemów, to jakby nie wiem, nie oczekiwałbym dużo. Oczekiwałbym wielbienia, jakby regularnej zapłaty finansowej oraz regularnego, a nie częstego, na przykład co miesiąc, składania ofiar. I to póki co wszystko. Myślę, że przez szereg lat bym nie oczekiwał niczego więcej.
Tak, tak. Myślę, że jest bardzo skromną i taką mało oczekującą od świata osobą, biorąc pod uwagę potencjalnie ilość problemów, które rozwiązujesz. Albo mógłbyś je rozwiązać, jeżeli miałbyś do tego taką możliwość. Wydaje mi się, że przede wszystkim nie zdajemy sobie sprawy, ile ten procent, 25% problemów światowych, to tak rzeczywiście jest. Mhm. No nawet jeżeli to byłyby te najmniejsze problemy, ty powiedziałeś, że rozwiązywanie, tam naprawianie serwisu ekspresu kawowego, to jest tam pewnie ten dolny, dolna część problemu. Natomiast no, to też zależy od perspektywy, nie? Zależy, jak bardzo lubisz kawę, jak bardzo, wiesz, jak dawno jej nie piłeś. Ale nawet jeżeli to byłyby te najmniejsze, najmniej wartościowe problemy, to ta ilość, przecież 25% wszystkich najmniejszych problemów, to też jest ogromna wartość. Więc ja bym tutaj przede wszystkim tego tak nie obniżał tej wartości, to po pierwsze, a po drugie, myślę, że doceniłbym bardzo twoją chęć rozwiązania rzeczy, potencjalnie rzeczy. Nie ich rozwiązywania, ale że wyraziłeś tą, że nie powiedziałeś, że nic nie zrobię, prawda, z tych dwóch wyborów.
Mogłem tak powiedzieć, a jednak nie zrobiłem
tego. Niczego nie zrobię, bo mi się nie chce, tylko mimo wszystko postanowiłeś, że rozwiążesz potencjalnie 25% problemu świata, co jest dla mnie no, wielkim osiągnięciem. Nawet jeżeli nie zostało ono dokonane, to jest to wielkie osiągnięcie.
Ja tutaj chciałem zaznaczyć, bo to nie było powiedziane, ale ja byłbym w stanie, w celu rozwiązania tych problemów świata, byłbym w stanie nie tylko nie wiem, pstryknąć palcami, oczekiwać rezultatów, ale byłbym w stanie przez szereg dni faktycznie poświęcić dużo czasu na aktywne ich rozwiązywanie. Nie wiem, z czym by się to wiązało, ale powiedzmy, że te parę dni faktycznie mógłbym całkowicie poświęcić, właśnie rezygnując z wolnego czasu, rezygnując z nie wiem, kilku innych rzeczy, które mógłbym chcieć. Mógłbym nawet poświęcić na to więcej niż 8 godzin dziennie, więc więcej niż zwykle ludzie pracują. I to wszystko dla innych, więc jakby chciałbym, żeby ludzie o tym pamiętali. Poza tym też należy pamiętać, że te 25% powiedzmy tych najmniejszych problemów, to mogą być właśnie te problemy, które dotyczą naszego trybu życia, w sensie naszego jakby ludzi w podobnym statusie, czyli no, że kawa nie działa, że nie wiemy, gdzie położyliśmy klucze i tak dalej. Wszystkie te problemy, z którymi się stykamy na co dzień, one by właśnie zniknęły i tak, to prawda, jakby wiele osób by nie otrzymało pomocy, ale przynajmniej ludzie podobni do nas by ją otrzymali. I to tak już po prostu całkowicie.
To piękna postawa, tak rzadka w dzisiejszych czasach. I to, co chyba najbardziej wartościowe w tej postawie twojej, to jest właśnie fakt, że ty nie oczekujesz dużo zapłaty, że tak jak wspomniałeś, to jest trochę, relatywnie bardzo mało uwielbienia, trochę proporcjonalnie oczywiście tej wynagrodzenia finansowego, no i zdaje się najbardziej oczywiste z tego wszystkiego ofiary ludzkie. Więc ja myślę, że no, chciałem ci pogratulować, bo jest to bardzo cenne, jest to piękna postawa i mam nadzieję, że byłoby więcej takich osób, które reprezentowałoby twoje podejście. Natomiast jestem pesymistą tutaj w tym względzie, bo myślę, że jednak większość ludzi zdecydowałaby się na pomaganie wszystkim i rozwiązywanie wszystkich problemów, nie oczekując nic w zamian. Jest to trochę smutne, natomiast to, co jest optymistyczne, to jednak, że są takie jednostki, postawy, które temu przeczą.
Znaczy, ja też, jeśli ktoś chce rozwiązać wszystkie problemy i się schować, to ja też nie jestem przeciwny. Chciałbym tylko, żeby ta osoba zrobiła to później, niż ja rozwiążę te pierwsze 25% i żeby to chwilę tak potrwało, żeby jakby ludzie zakorzeniło się w ludzkich umysłach. Jeśli ktoś musi, to okej, niech rozwiąże te pozostałe problemy. I co do... Ja chyba nie chcę, żeby więcej osób właśnie szło moją drogą, z tego względu, że jeśli więcej osób by rozwiązywało te kolejne 25%, wtedy musiałem pamiętać, że to jak zostanie to 75%, to ono się zmienia w 100%, wtedy 25% to jest... Wciąż jakby nie wszystkie problemy będą rozwiązane, tutaj jakby skomplikowana matematyka, ale po prostu pojawi się więcej tych bożków, fałszywych bożków i wtedy to uwielbienie ludzkie wobec mnie nie będzie szczere, bo ono będzie się jakby rozdzielać na wiele uwielbień pozostałych bożków, znaczy nie pozostałych, tylko po prostu bożków i no nie będę otrzymywał tego, co bym chciał, więc albo ja sam i później ktoś robi resztę, ale jakby w jakimś schowaniu, ukryciu.
Tak, albo w alternatywnym metawercie, bo rozwiązywanie problemów, codzienne rozwiązywanie problemów, wszystkich problemów świata, no w pewnym momencie doprowadzi do tego, czy doprowadziłoby do tego, że no zostanie ta wartość twojego, ten twój wkład, on będzie się bardzo zdeprecjonuje i te oczekiwania ludzkie, one mogą ulec erozji, one mogą totalnie się przekierować na inną rzecz, na inne sprawy i to jest też bardzo niebezpieczna droga, dlatego że ludzie aktualnie posiadający szereg problemów mogą w momencie, gdy te problemy zostaną rozwiązane co do jednego, mogą zacząć posiadać, oczekiwać więcej. Mogą pójść w ścieżkę, dobrze, wczoraj było mi bardzo źle, nie działał ekspres, zostałem zwolniony z pracy, zmarła mi babcia. Dzisiaj te wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jakie oczekiwania pojawią się u ludzkości? Co ta osoba będzie oczekiwała, że się stanie jutro? Jakby jaki poziom oczekiwań pompujemy do społeczeństwa i jakie niebezpieczeństwo jakie niebezpieczeństwo generujemy dla życia psychicznego ludzi. To jest taka rzecz, której taki nierozważny gracz, który podejmuje jeden z tych wyborów, nie bierze totalnie pod uwagę.
Wiesz co, ja mam rozwiązanie. Ono w pewnym sensie padło, ale ono trochę było opcjonalne. Można by zrobić tak, że faktycznie mamy to pulę 25%, ale tylko te problemy są rozwiązywane są problemy tylko dla ludzi w tych 25% przypadków, którzy właśnie spełniają te trzy warunki, czyli wielbią, jakby wpłacają pieniądze oraz składają ofiarę. Jeśli te trzy rzeczy są spełnione, to faktycznie te wszystkie problemy się rozwiązują, a w momencie, w sekundzie, kiedy ktoś przestaje to robić, zwątpi, to natychmiast te wszystkie problemy wracają. Kawiarka się psuje, klucze się gubią i tak dalej.
Być jakiś mechanizm, który nie pozwoli odbiorcy, nie pozwoli mu się przyzwyczaić do tego, że ma jakąś kontrolę nad swoim życiem, nad problemami, które na niego spadają. Tutaj ta boskość twoja, ona musi być postrzegana bardzo transakcyjnie. Tutaj właśnie jest tak, że jeżeli masz moment, kiedy zwątpisz w twoją osobę, w twoją sprawczość, to musisz zostać za to ukarany. I te wszystkie problemy, które miałeś wczoraj, które zostały rozwiązane dzisiaj, one wrócą ze zdwojoną siłą, ze strojoną siłą, jeżeli ty nie okażesz wdzięczności, jeżeli ty nie przekażesz wartości finansowych, ofiar. Myślę, że ostatecznie to jest ten trend, to jest ta forma, w której należałoby wprowadzić to rozwiązanie. Chociaż przyznam ci się teraz szczerze, że trochę mi przypomina to podejście jedną instytucję. Teraz nie wskażę z pamięci, którą, natomiast jest coś w tym, że nie jest to taka koncepcja zupełnie nowa, świeża. Myślę, że już ktoś o tym wcześniej pomyślał.
No ja nie kojarzę. Myślę, że to jest miejsce, tak, gdzie faktycznie mogą te skojarzenia się pojawiać, ale nie kojarzę. Zapewne masz na myśli inną instytucję, ale ja tu wspomnę jeszcze inną, instytucja, która już właściwie te pozytywne strony bardziej reprezentuje niż negatywne, i instytucja, która już rozwiązuje w pewnym sensie problemy świata. Ja nie wiem, czy już rozwiązała 25%, czy jeszcze nie. Nie wiem, na jakim jest etapie. To jakiś neutralny obserwator powinien stwierdzić, który jakby nie jest do końca neutralny, jest bardziej przychylny, ale mniejsza o to. I myślę, że tą instytucją jest podcast Bez Celu, który w każdy miesiąc niemalże poświęca dużo czasu właśnie na rozwiązywanie przeróżnych problemów i już ułatwia ludziom funkcjonowanie w tym świecie.
Tak. Tak, tak. Ja dobrze o tym wspomniałeś. Dobrze, że tutaj też pewnie można debatować, czy sam podcast rozwiązuje 25, 30, może więcej wszystkich problemów świata. Natomiast to, co jest istotne i pewnie o czym zapomnieliśmy, to jest część gratyfikacyjna. To jest coś, za co my tutaj powinniśmy od słuchaczy, osób, które mają potencjalny, nawet nie potencjalny, ale nie bezpośredni kontakt z podcastem. Tutaj myślę, że powinniśmy w końcu rozważyć tą wpłatność, tą dokonywanie zapłaty finansowej za rozwiązanie tych problemów. Myślę, że to w najbliższym czasie nastanie. Nie wiem, czy to będzie taka płatność, jakaś płatność, która jest nakładana z góry, czy ona będzie, czy osoby będą miały wybór, czy ona będzie nakazywana. Natomiast na pewno jakaś płatność, jakaś forma finansowania będzie musiała zostać pobrana.
Koniecznie. Ilość pracy wkładanej tego wymaga. Najlepiej, żeby to była płatność, która się wydaje dobrowolna, a jednocześnie jest narzucana. Najlepiej, żeby jak na największą ilość osób.
Dobrowolna i narzucana, tak. To jest ten kierunek, który powinniśmy obrać. No dobrze, to ja myślę, że tutaj tym tytułem wstępu i rozgrzewki myślę, że możemy pozostawić tą pierwszą część i możemy przejść w końcu do tej najbardziej wyczekiwanej. Dzisiaj myślę, że chcielibyśmy pójść w stronę poezji generowanej przez roboty. Odsłania piękno polszczyzny, nowej polszczyzny. Tak, ja myślę, że po prostu przejdę do przeczytania tego, bo tak, bo tylko w ten sposób będziemy mogli doznać tego zachwytu. Czyli zaczynam?
Tak, ja nasłuchuję, nastawiam ucha i na tym się skupiam przez najbliższe paręnaście, parędziesiąt sekund.
Wiatr lekko wzdycha, światło zgasło w szałach. Wiersz nudny jak piwnica w piwnicy. Jestem jak krucha porcelana bez złudzeń. Zapomniany jak list w starym skrzyni. Wpadłam w czarną dziurę poetycznych klęska. Bez skrzydeł, bez wzniosłych gesty. Proszę, nie zapomnij o tych słowach jak sen. Zepsuty wiersz, który był już zapisany zbyt głośno wcześniej. Koniec produkcji.
Jestem wielkim fanem zwrotu piwnica piwnicy. Jest to, podoba mi się, z jaką siłą podkreśla się pewne takie kluczowe aspekty poprzez dobór słów, jakie tam padają. Można by powiedzieć nisko, można by powiedzieć na dnie, ale robot zdecydował powiedzieć piwnica piwnicy i ma to mój duży zachwyt. A co tam było jeszcze? Jakby kilka rzeczy faktycznie tak mnie pozytywnie
zepsuty
uderzył.
Wiersz, który był napisany zbyt długo wcześniej.
Jest dużo zaskoczeń. Jest tak, że wiele nijek wprowadza taką wartość, taką jakość, że nie jestem w stanie przyjąć całego wierszu naraz. Że jak skupiam się nad całością, nagle pojawiają się słowa, które tak bardzo mnie wciągają, takie zwroty, że zapominam o wszystkim innym. I faktycznie to jest niezła podróż, która nie pamiętam, gdzie się zaczęła, nie pamiętam, gdzie się skończyła, ale miała kilka bardzo fajnych wyskoków i podoba mi się mój stan emocjonalny, jaki towarzyszył słuchaniu tego wiersza. Nie wiem, moja uwaga na koniec to, że chcę więcej takich tekstów kultury.
Tak, ja myślę, że taka wskazówka dla nas na przyszłość, żeby dawkować. Jakby siła rażenia wierszy, poezji roboczej jest tak duża, że jego trzeba, wiersz składający się z czterech linijek, trzeba rozłożyć na części. W najlepszym wypadku czytać jedną linijkę, analizować poszczególne słowo, bo tak jak wspominałem, że może to być za dużo, jak skonsumowanie całości w jednym odsłuchu, w jednym przeczytaniu. Ja tutaj dodam tylko jeszcze, powtórzę jedną rzecz. Jestem jak krucha porcelana bez złudzeń. Mhm. I też ja mam na to, myślę, że mam nazwę na to. Jest to nowy trend w tej subkulturze, jak się mówi machine learning, uczenia maszynowego. I to ja bym nazwał poezją ułomną. To jest, myślę, że to jest przyszłość. To jest nasza przyszłość, piękna, oczekiwana. Ja chcę więcej, tyle mogę powiedzieć od siebie.
Jest, można założyć, że to jest ułomne, ale można też dojść do wniosku, że uczące się maszyny są gdzieś nieco dalej niż przeciętny czytelnik i może ta metafora to jest coś, na co nie że my, ale że ktoś może nie być gotowy. Dlatego zdaje się, że to jakoś, że tam nie ma połączenia, a może to połączenie jest tak głębokie, że dopiero na pewnym stadium samorozwoju można je dostrzec.
Mówiąc poezja ułomna, nie miałem na myśli, że ona jest gorsza, że ona powinna być źle albo gorzej oceniana. Ja widzę piękno w ułomności, zawsze widziałem, zawsze myślałem, że jest to bardziej interesujące niż wypielęgnowane, dopieszczone słowa, 13-zgłoskowce i inne rzeczy, które nie nadają się tak naprawdę do codziennej konsumpcji. Ja widzę piękno. Myślę, że to tutaj też jest rola dla człowieka, bo taki wiersz stworzony przez maszynę, on może też przez człowieka zostać on może przez człowieka zostać jeszcze bardziej ułomniony. W sensie człowiek może dodać swoją dawkę brzydoty do tego wiersza i stworzyć wiersz idealny pod kątem ułomności.
Będzie to trudne, ale jest to wykonalne. Jeszcze chciałem powiedzieć, kolejna rzecz, za którą cenię ten wiersz, jest to, że autor w pewnym momencie stwierdził, że ten wiersz ma tyle głębi, tyle idei w sobie zawartych, że właściwie na tym etapie może już zrezygnować z poprawnej odmiany słów, że to już nie jest potrzebne, że ten wiersz tak nadrabia swoją głębią, że nie ma co forsować się, tracić energii na to po prostu poprawne odmienianie słów.
Tak, tak, wspaniale. Ja bym pozostawił nas wszystkich z tym wierszem. On może też dla łatwości zostanie opublikowany, żeby można było go sobie właśnie dawkować przypomnijmy, w bardzo małych kawałkach. Może zakończymy na dzisiaj. Jak wyczerpaliśmy wszystkie tematy, rozwiązaliśmy praktycznie 25% problemów świata. Myślę, że jak na jeden podcast wystarczająco dużo.
To prawda, to prawda. Powinniśmy i wy również powinniście być z nas dumni, więc pozdrawiam was z dumą skierowaną do nas oraz z zachwytem, też może być do nas, ale skierowanym właśnie w kierunku tego wiersza i myślę, że to dobre dary od nas na nadchodzące dni.
Dziękuję ci, Piotrze.
Dziękuję ci, Andrzeju i życzę ci dobrego dnia.
Ja tobie też i sobie i wszystkim.
Ja również. Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu. Bez celu.